Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Gościem audycji Pisma i Znaki jest doktor habilitowany Dariusz Szkutnik, filozof z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Gdy słyszy się filozofia przyrody, to pewnie jedno ze skojarzeń słuchaczy to może być pewnie jakieś zagadnienia z biologii, może medycyna, a na pewno to już botanika. Dlatego wyjaśnijmy, powiedzmy, co jest przedmiotem filozofii przyrody, czym się zajmuje filozof przyrody?
Filozofia przyrody może obejmować medycynę i może obejmować botanikę czy inne dyscypliny, które zajmują się na przykład roślinami. Ale formalnie filozofia przyrody została podzielona na świat filozofii przyrody ożywionej i filozofii przyrody nieożywionej. Świat przedmiotów martwych, tak? Tutaj świat fizyki, materii, czasu, poszukuje praw, które rządzą właśnie procesami tej materii nieożywionej. Również zajmuje się bardzo złożonymi procesami fizycznymi, jak na przykład układami termodynamicznymi, jak przepływem energii, jak wzrostem entropii na przykład i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, tak podsumowując, można powiedzieć, że filozofia przyrody nieożywionej dotyczy właśnie świata fizyki. Z kolei druga część, tak można powiedzieć, właśnie filozofii przyrody ożywionej dotyczy świata ożywionego, świata biologii, dziedzin pokrewnych z biologią, na przykład embriologię, czy morfogenezę, czy rozwój organizmów, ruchy organiczne na przykład roślin czy zwierząt. Obejmuje po prostu świat życia. No i tutaj chciałbym dodać, że właśnie ten świat filozofii przyrody, ten świat biologii jest mi po prostu najbliższy. Interesuje mnie w tym kontekście świata ożywionego organizm. Organizm, ale pojmowany jako całość. Tutaj oczywiście procesy, które przebiegają w organizmie, ukierunkowany rozwój organizmu, procesy zaburzane podczas eksperymentów, na przykład w toku regeneracji. Interesuje mnie zarówno kontekst historyczny tych badań oraz kontekst fundamentalnych pytań filozoficznych.
Rozwój organizmu. Co filozofia przyrody ma do opowiedzenia, do odkrycia, co nowego, z jakiego rodzaju aparatów pojęciowych i narzędzi korzysta? Myślę też o innych naukach.
Przedmiot rozwoju organizmów jest przedmiotem, który sięga w zasadzie starożytności, tak można powiedzieć. I tutaj klasykiem jest Arystoteles, który obserwował organizmy oraz części składowe organizmów, zarówno roślin, jak i zwierząt. Można nawet powiedzieć, że Arystoteles był świadomy tego, że rozwój organizmów przebiega nie tylko w sposób ilościowy, tak jakbyśmy nadmuchiwali balon, tak, ale w sposób jakościowy. Powstają określone struktury, że zachodzą procesy organogenezy, że kształtują się na przykład palce, tak, że kształtują się określone części ciała. Stąd też próbował właśnie to zjawisko epigenezy wyjaśnić. No i tutaj ten postulat formy substancjalnej. Najciekawszym takim etapem zatarcia tej inspiracji Arystotelesem był rozwój najnowszych koncepcji naukowych mechanicyzmu. Czyli można powiedzieć, że te podstawy, dostrzeżone podstawy epigenetyczne przez Arystotelesa zostały zatarte i została sformułowana koncepcja preformacji. Zakwestionowano to, że rozwój zachodzi w sposób jakościowy, a teoria preformacji głosiła tylko, że rozwój zachodzi w sposób ilościowy.
Gdzie byśmy umieścili na osi czasu tego rodzaju zmianę czy nowość?
To było w XVIII wieku. Tutaj właśnie tym klasycznym sporem jest spór Albrechta von Hallera, wybitnego uczonego, fizjologa, z Kasparem Friedrichem Wolfa, z młodym uczonym, wtedy 26-letnim, który w swojej dyzertacji przedstawił dowody na błędność teorii preformacji. Ale tutaj jeszcze zaznaczmy, że cały spór był oparty na obserwacji, tak? Obserwacji jaja kurzego. W XVIII wieku mieliśmy do czynienia z embriologią opisową, czyli przedmiotem obserwacji było wtedy jajo kurze ze względu na duże rozmiary, które było wygrzewane, tak mogę powiedzieć, w inkubatorach. No i po prostu sekwencyjnie co jakiś czas był kontrolowany przebieg rozwoju i stadia rozwoju. I na tej podstawie były przeprowadzane obserwacje. No i tutaj wtedy, o ile właśnie Albrecht von Haller twierdził, że rozwój zachodzi poprzez preformację, czyli on jest od początku gotowy i tylko się powiększa, no to Kaspar Friedrich Wolf zakwestionował to i właśnie wykazywał, że oprócz tych zmian ilościowych, które były widziane przez jego konkurenta, rozwój zachodzi jakościowo, czyli że tworzą się nowe jakości. No i właśnie w tym zakresie Kaspar Friedrich Wolf szukał przyczyny tego rozwoju, którym była vis essentialis, tak zwana siła istotnia. No i tutaj się pojawia pytanie, czym była vis essentialis?
No i tłumaczymy.
W ujęciu Wolfa była pewną koncepcją, która miała przyczynowo oddziaływać na struktury ciała organicznego w toku epigenezy. To była dość taka prymitywna koncepcja wtedy. Wtedy tak rozumiano po prostu rozwój. Vis essentialis miała poruszać płyny w organizmach żywych, tutaj w tym jajku kurzym, które miały się scalać do wysp stałych i w ten sposób tworzyć narządy. W ten sposób Caspar Friedrich Wolf próbował wyjaśnić procesy organogenezy, czyli powstawania właśnie narządów w organizmie kurczaka. Poglądy Wolfa i właśnie jego koncepcja vis essentialis i ta wizja jakościowa rozwoju doprowadziła do tego, że został zmuszony do wyjechania za granicę, tak? Został zmuszony do wyjazdu, do opuszczenia swojego kraju, to były Niemcy, i do wyjazdu do Rosji. Tam znalazł pracę, tam tworzył dalej.
Dlaczego tak się stało? Czy jego prace naukowe, działania, badania były tak kontrowersyjne, że już nie było dla niego miejsca tam w świecie nauki?
Jego koncepcja była na tyle nowatorska i na tyle wywracała ten ówczesny świat nauki, że po prostu nie znalazł pracy. Nie znalazł pracy, no to musiał wyjechać do Rosji wtedy, a że w Rosji wtedy panował deficyt pracowników naukowych, został chętnie przyjęty i tam dalej właśnie prowadził swoje badania.
Doktor habilitowany Dariusz Szkutnik z Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzi nas przez zawiłości wybranych zagadnień filozofii przyrody. Za chwilę wracamy do rozmowy. Rozmaitych dziedzin nauki nie traktujemy jako osobnych szuflad niepołączonych. To wszystko, by podziałać na wyobraźnię, tworzy jeden wielki kredens rozmaitości. Dlatego od XVIII wieku przechodzimy teraz do XIX, by zwrócić uwagę na pewne kluczowe pojęcia dla tych zagadnień, o których dziś rozmawiam z gościem, przypomnę, doktorem habilitowanym Dariuszem Szkutnikiem, filozofem przyrody.
Przechodzimy teraz do XIX wieku, który w pewnym sensie jest kontynuacją tej problematyki. Tematyki przyczynowej, która była rozpoczęta właśnie w XVIII wieku i która dotyczy przyczynowości rozwoju, przyczynowości procesów organicznych. W XVIII wieku głównie był położony nacisk na organogenezę, na powstawanie narządów, relacji poszczególnych narządów, na ich zależności. W XIX wieku dochodzimy do pytania, które dotyczy regeneracji organicznych. Tutaj właśnie mamy do czynienia z kolejnym wielkim niemieckim biologiem Hansem Driszem, który wprowadził pojęcie tak zwanej entelechii. Można by się było zastanawiać, czym jest entelechia, bo to pojęcie już wybrzmiało u Arystotelesa. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że zresztą co powiedział sam Hans Driesch, przejmuje to pojęcie od Arystotelesa, ale chciałbym je napełnić zupełnie nową treścią. I Hans Driesch przypisuje entelechii właściwości regulacyjne, regulatora, czyli to pojęcie entelechii według niego miało być odpowiedzialne za kontrolę podczas regeneracji właśnie uszkadzanych eksperymentalnie struktur, no tutaj w tym przypadku jeżowca morskiego. Na czym te eksperymenty polegały? Hans Driesch brał takie organizmy jak jeżowiec morski, kroił je na 4 części, obserwował, co się dzieje. Obserwował, że z każdego tego kawałka powstawał mały, ale kompletny organizm. No i tutaj właśnie pojawiło się to fundamentalne pytanie, co kieruje tymi procesami? Co kieruje tymi procesami, które przebiegają całościowo? Bo jeżeli się każda część regeneruje do pewnej formy, no to tutaj właśnie musi być tego jakaś przyczyna. No i właśnie za to miała być odpowiedzialna entelechia. Ta koncepcja entelechii, ona się również wyłoniła w sporze, w wielkim zresztą sporze z Wilhelmem Ruh, który był zwolennikiem naukowego mechanicyzmu, założycielem szkoły Entwicklungsmechanik, czyli mechaniki rozwoju, ale właśnie te podstawy rozwoju wyjaśniał w oparciu o przyczyny fizykochemiczne. Przyczyny, które dotyczą ustalenia czynnika odpowiedzialnego za oddziaływanie na regenerację organizmów, ale w tym aspekcie fizykochemicznym, bo ta koncepcja entelechii, trzeba dodać, ona miała wymiar metafizyczny. Driesch doszedł do tego, że ostatecznie ta koncepcja była czymś bliżej nieokreślonym. W zasadzie tutaj już nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale no bo z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że w XIX wieku już mamy spuściznę, zresztą w XVIII wieku też mieliśmy spuściznę fizyki klasycznej Newtona. W XIX wieku już mamy znajomość praw dynamiki i termodynamiki, czyli mamy już te procesy fizyczne, które stanowiły pewne podstawy rozwoju organizmów, czyli przepływ ciepła na przykład i tak dalej, i tak dalej. a z drugiej strony zostaje wprowadzony czynnik, czym on jest. No nie może być energią, no bo by wchodził wtedy w konflikt z energiami, które przebiegają w tym organizmie.
Gdzie zakwalifikować entelechię?
Driesz formułuje to w ten sposób, jeżeli pada pytanie, czym jest entelechia, odpowiada tak, entelechia jest czynnikiem, który działa w ten sposób, że czasowo wkracza do tych struktur fizykochemicznych, gdzie obowiązują prawa fizykochemiczne, zawiesza przepływ energii względem cząsteczek materii, regeneracja wraca na właściwy tor i wykracza. I właśnie, czyli entelechia w tym kontekście jest właśnie takim tylko kontrolerem tych procesów. Z perspektywy dzisiejszej brzmi to nieco fantastycznie, ale można powiedzieć, że...
Taka nasza entelechia pojawia się i znika.
Tak, tak, tak można powiedzieć, ale Driesz postawił fundamentalne pytanie, które dotyczy właśnie integracji procesów tych zaburzanych, na przykładzie jeżowca morskiego.
To też chyba jest przykładem tego, iż ciągle poszukiwano odpowiedzi na nurtujące pytania, w jaki sposób ten ciągle tajemniczy mechanizm organizmu, procesy tak zagadkowe, tak niemalże niewytłumaczalne dla człowieka, więc naprawdę rozmaitych sposobów się chwytano, by rozwikłać tajemnicę.
Tak, dokładnie. Ale tutaj jeszcze też warto zwrócić uwagę na to, że zarówno w XVIII, jak i w XIX wieku, no patrząc oczywiście z perspektywy czasu, mamy przepaść po prostu technologiczną. W XVIII wieku no, te procesy epigenetyczne one były dostrzegane, ale nie widziano wszystkiego, co widzimy dzisiaj, tak? Albo co widziano w XIX wieku. W XIX wieku dostrzegane procesy, bo tutaj też mamy ten kontekst właśnie embriologii opisowej, która została uzupełniona o kontekst wyjaśniania przyczynowego, ale i z drugiej strony mamy bardzo duży wpływ tej fizyki. Zawsze fizyka była wzorem dla biologów. Fizyka operowała gotowymi prawami i właśnie tutaj w tym przypadku próbowano zbudować jakąś zasadę na styl fizyczny, jakąś regułę, tak, żeby uchwycić cały mechanizm rozwoju, który by tłumaczył w XVIII wieku procesy organogenezy, czyli po prostu można powiedzieć też rozwój, a w XIX wieku, żeby uchwycić mechanizm regeneracji. Poniekąd możemy powiedzieć, że dzisiaj również nad tym pracujemy. Dzisiaj również pracujemy nad mechanizmami regeneracji, tylko w nieco innym kontekście, bardziej zaawansowanym. Też chcielibyśmy, żeby na przykład ludziom odrastały utracone kończyny, ręce na przykład. Pracujemy cały czas nad, Japończycy bodajże pracują nad mechanizmem odrastania trzecich zębów i tak dalej, i tak dalej.
Co nam z tego wszystkiego zostało w XXI wieku? Czy są jakieś kontynuacje, a może niemal rewolucje? Za chwilę trzecia odsłona filozoficznych rozmów.
Pisma i znaki.
Rozmawialiśmy o regeneracji, która jest wzbudzana uprzednim zaburzeniem pewnego rytmu, zaburzeniem pewnej struktury. Prędzej czy później pojawia się nam też pytanie o celowość całego procesu.
Rzeczywiście pytanie o celowość, o cel jest pytaniem fundamentalnym na obszarze filozofii przyrody. I to nie tylko w tym aspekcie takim regeneracji, bo jeżeli na przykład właśnie mamy do czynienia z okaleczonymi organizmami, już naocznie widzimy, że one zmierzają do jakiegoś określonego celu. Ale z drugiej strony, jeżeli przejdziemy do obserwacji na przykład cyklu życiowego, czyli od narodzin do śmierci organizmu, to widzimy, jak z pojedynczej komórki powstaje złożony organizm, który no, ostatecznie składa się z miliardów komórek, które muszą działać w sposób skoordynowany. No i w tym kontekście filozofia przyrody nie tylko pyta o mechanizmy rozwoju, o tą organogenezę, jak mówiliśmy, gdzie były podejmowane próby zrozumienia w XVIII wieku, ale także jak rozumieć jedność organizmu oraz zdolność do integrowania wielu procesów w jedną funkcjonalną całość. No i właśnie te dane biologiczne, czy precyzyjnie się wyrażając embriologiczne, prowadzą do klasycznego i wciąż żywego pytania o celowość w przyrodzie, o cel przyrody, o kierunek rozwoju przyrody. Kiedy obserwujemy na przykład rozwój zarodka, także gojenie się ran czy regenerację, no to odnosimy wrażenie, że te procesy zmierzają do określonego rezultatu. Filozofowie od dawna w zasadzie się zastanawiają i zastanawiają się nadal, jak rozumieć tę ukierunkowaną organizację życia. Czy jest ona jedynie efektem działania mechanizmów biologicznych, czyli tutaj moglibyśmy powiedzieć tych naturalnych przyczyn, czy też te procesy, tak jak właśnie tutaj u Driesza, wskazują na szczególny sposób funkcjonowania organizmu jako całości w kontekście właśnie tych przyczyn metafizycznych, jak entelechii postulowanej przez Driesza, które wymykają się z ram naturalizmu i są nieuchwytne doświadczalnie.
Zawsze szukamy pewnego odniesienia do czasów nam współczesnych. Zatem co w XXI wieku zostało z tej wiedzy, z tego sporu, z tych pytań, nowatorskich działań, o których wspominaliśmy w tym XVIII, w XIX wieku, wtedy był do nowości. A w XXI wieku to już w cudzysłowie tylko prehistoria?
Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o pewien sposób wyjaśniania, czyli odwoływanie się do metafizycznych przyczyn, jest w pewnym sensie nienaukowy, tak? Już biologia z tego zrezygnowała. Ale tutaj te pewne intuicje, czy nawet te koncepcje, które były ugruntowane w XVIII wieku przez Wolfa, znalazły konkretny wymiar później. Na przykład poprzez swoje obserwacje Wolf stworzył podstawę listków zarodkowych, które później zostały wykorzystane przez kolejnych badaczy. Jeżeli przejdziemy do XIX wieku, no tutaj Driesz stworzył podwaliny badań ujęcia całościowego organizmu, holistycznego ujęcia organizmu. Stworzył podstawy, same pytania, które dotyczą regeneracji organizmów, ale też ta nieudana próba wyjaśnienia procesów regeneracji doprowadziła także Driesza do, tak inni badacze uważają, do podstaw samego klonowania organizmów. Także tutaj również stworzył podstawy dla biologii organizmów, ale co najważniejsze, ta ciągłość badań zarówno Wolfa, jak i Driesza doprowadziła do nowego stanowiska filozofii, czy filozofii przyrody, do stanowiska organizmalnego, które zostało ugruntowane na podstawie krytycznej syntezy zarówno właśnie koncepcji mechanicyzmu, tego prymitywnego również mechanicyzmu, który wynikał z tych głębszych podstaw ujęć fizycznych, oraz z krytyki naukowego podejścia witalizmu, bo entelechia nie mogła być testowana empirycznie, bo była czynnikiem metafizycznym. Z syntezy i z tej ciągłości badań naukowych wynikło trzecie wielkie stanowisko, które później doprowadziło do ujęcia koncepcji emergencji, czyli doprowadziło do tego, że te jakości wyłaniają się w sposób emergentny. Nie była potrzebna entelechia, czyli uważa się współcześnie, że jeżeli połączymy na przykład dwa składniki, dwie jakości, z nich wyłania się kolejna jakość, która jest inna od tych dwóch składników. W ogólnym wymiarze to są podstawy emergencji. Dodatkowo, dzisiaj już wiemy, tak? Dzisiaj już wiemy poprzez pryzmat tych badań, tych badaczy, którzy przeprowadzili pewne eksperymenty czy pewne obserwacje, które zostały krytycznie ocenione. Dzisiaj już wiemy, że współczesna biologia potrafi coraz skuteczniej wpływać na procesy regeneracyjne. Znamy wiele genów, znamy rozmaite czynniki wzrostu, różne sygnały komórkowe, które uczestniczą w odbudowie tkanek. Nadal jednak nie potrafimy przeprogramować komórek w taki sposób, aby człowiekowi odrosła właśnie utracona kończyna, ręka czy noga, tak jak dzieje się na przykład to u niektórych zwierząt, jaszczurek, salamander. To pokazuje, że pomimo właśnie tego ogromnego postępu, nadal nie do końca rozumiemy, jak organizmy kontrolują procesy budowy i odbudowy złożonych struktur.
Na gruncie filozofii przyrody w XXI wieku, czy mamy jakieś pojęcia, które byłyby zbliżone do tego, co wcześniej określano jako entelechia?
To znaczy tak, rzeczywiście jest to pytanie bardzo interesujące, bo tutaj w czasie naszej rozmowy starałem się pokazać, że entelechia ma tutaj poważne ograniczenia metodologiczne, tak, że wymyka się z tych ram naukowości. Jest czynnikiem zresztą, który został zakwestionowany, odrzucany. Rozwój biologii molekularnej doprowadził do innego spojrzenia na rozwój. I dzisiaj taką kategorią, która wynika właśnie z krytyki tych wadliwych pojęć w ujęciu historycznym, jest informacja. Tutaj w tym przypadku entelechii, to entelechia po prostu została zastąpiona informacją genetyczną. Wiemy dzisiaj doskonale, że informacja genetyczna uruchamia cały proces organogenezy, też jest w pewnych granicach oczywiście włącznikiem procesów regeneracji. No właśnie tutaj należałoby postawić pytanie, czym tak właściwie jest informacja? Bo informacja zarówno jest badana na obszarze fizyki oraz biologii. Coraz częściej się mówi, że informacja obok materii i energii odgrywa kluczową rolę w świecie życia, pomimo tego, że informacji w żaden sposób nie możemy zobaczyć. Można nawet powiedzieć, że jest niewidoczna. Nie można jej zważyć ani dotknąć. Pomimo tego organizuje rozwój organizmów i koordynuje ich funkcjonowanie. No i tutaj znowu wrócimy do początku, do procesów embriogenezy. Widzimy na początku rozwoju, że z jednej komórki powstaje złożony organizm składający się z miliardów komórek. Tym procesem steruje informacja. Żeby taki proces był możliwy, no to oczywiście konieczne jest przekazywanie i przetwarzanie oraz integrowanie ogromnej ilości informacji. Podobnie tu w przypadku regeneracji, komunikacji pomiędzy komórkami, przy przystosowaniu się organizmów do środowiska i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, że na każdym poziomie w organizmie, czyli na poziomie strukturalnym, czyli na poziomie komunikacji międzynarządowej, na poziomie komórkowym, czyli relacji komórek, przekazywanie sygnałów przez komórki, czy na poziomie molekularnym informacja odgrywa bardzo dużą rolę. No i tutaj co ciekawe, warto zaznaczyć, problem informacji jest badany nie tylko przez biologię. Tutaj można powiedzieć, że od wielu lat jest właśnie przedmiotem badań fizyków, którzy zastanawiają się nad rolą informacji w opisie samej rzeczywistości. Spotykają się dwa światy, tak? Świat biologii, który zajmuje się rozwojem i organizacją, oraz świat fizyki, która bada najbardziej fundamentalne właściwości natury. Czyli można powiedzieć, że informacja jest badana jako trzeci składnik oprócz materii i energii, no jest badana w kontekście na przykład rozwoju wszechświata. To jest aspekt filozofii przyrody nieożywionej, no i zarówno jest kategorią fundamentalną na obszarze biologii. Te badania współcześnie prowadzone są jednym z najciekawszych tematów współczesnej filozofii przyrody i być może jednym z najważniejszych pytań XXI wieku jest właśnie to, czym naprawdę jest informacja i jaką rolę odgrywa w świecie życia, jak i w strukturze samej rzeczywistości. Czyli można powiedzieć, że od Arystotelesa po Wolfa i jego rozwój, jego wizję rozwoju organizmu, próbę ugruntowania właśnie epigenezy jako tych zmian jakościowych, poprzez XIX-wieczną próbę zrozumienia regeneracji, aż po informacje, w zasadzie i dzisiaj pojawia się pytanie, skąd właściwie bierze się porządek oraz organizacja w świecie życia, tak? Zarówno w świecie życia, jak i w świecie fizyki, w porządku zjawisk fizycznych.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Gościem audycji był doktor habilitowany Dariusz Szkutnik, filozof z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.